Dziękuję Batecku za troskę o mnie i umożliwienie mi skończenia troszeczkę wcześniej. W nagrodę obiecuję, że skończę za 20.12 i to z pieśnią i modlitwą. Już, czyli ja skończę wcześniej niż za 20. I z całą pieśnią mam nadzieję, że będzie, żeby Batecku oni sobie przyjemności śpiewania nie odmawiali. Druga część naszego dzisiejszego zebrania będzie poświęcona, jak wspominałem, jednej z przypowieści naszego Pana. Nadałem tytuł temu wykładowi Odrzucone zaproszenie. Kto zna dobrze przypowieści naszego Pana, to już pewnie szuka w umyśle, która to przypowieść zasługuje na taki tytuł Odrzucone zaproszenie. Łukasz, 14 rozdział, wersety 16-24. Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i zaprosił wielu. I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym: pójdźcie, bo wszystko gotowe. I zaczęli się wszyscy wymawiać: kupiłem pole i muszę iść oglądać. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. Drugi mówi: kupiłem 5 miarz wołów, idę, żebym ich doświadczył. Proszę, miej mnie za wymówionego. A trzeci: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Wróciwszy się sługa, oznajmił to panu swemu. Wtedy gospodarz się rozgniewał się i powiedział: wynić prędko na ulicę i na drogi miejskie, a ubogich, ułomnych, chromych i ślepych wprowadź tu. I rzekł pan, i rzekł sługa, przepraszam: panie, stało się, jakoś rozkazał, a jeszcze miejsce jest, jeszcze zostaje miejsce. Mówi pan do sługi: wynić na drogi między opłotki i przymuś wnieść tutaj, aby napełniony dom mój był. Albowiem powiadam wam, że żaden z onych mężów, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje wieczerzy mojej. Ta przypowieść naszego Pana jest kontynuacją rozmowy przy stole w domu pewnego faryzeusza. Werset pierwszy mówi o tym, że od pewnego dnia nasz Pan wszedł do domu przedniejszego faryzeusza w sabat, aby jadł chleb, a oni go obserwowali. Słuchali, no bo nasz Pan budził zawsze pewną sensację i wszyscy byli ciekawi, co powie, jak się zachowa, bo już się przyzwyczaili, że mówi ciekawe rzeczy, a czasami jeszcze cuda jakieś czyni, no a ludzie takie sensacyjne rzeczy jak cuda bardzo lubią oglądać. Wcześniej była mowa, w czasie tego stołu, przed tym wersetem 16, od którego zacząłem naszą przypowieść, wcześniej była mowa o leczeniu w sabat. Czy można leczyć w sabat? Nie należy. Nasz Pan im tłumaczył. Użył przykładu, prawda, zwierzęcia ich, osła, które wpadnie do dołu w sabat, czy nie ratują. Potem mówił o pokorze gości, którzy nie powinni zajmować głównych miejsc, tylko skromnie gdzieś tam na końcu. Ewentualnie gospodarz może ich poprosić bliżej. Mówił także przez zapraszanie przez gospodarzy niekoniecznie tych, którzy ich kiedyś mogą odprosić, tylko także innych, którzy są zbyt biedni, żeby odprosić innych. I jak tam jakiś człowiek siedział sobie i słuchał, a trzeba wiedzieć, że gdy Żydzi wydawali przyjęcia i była taka ważna postać, jak na przykład nasz Pan, to Żydzi prowadzili domy otwarte. Każdy mieszkaniec tej miejscowości, no i pewnie tej spoza tej miejscowości sądzę też nikogo by nie przepędzono, mógł wejść do tego domu i nikt nie ma prawa go wygonić. To właśnie dlatego pewnego razu do domu faryzeusza pojawiła się niewiasta o reputacji niezbyt dobrej. I ktoś powie, no a dlaczego on ją wpuścił? Nie mógł jej nie wpuścić. To było prawo wśród Żydów. Była gdzieś gościna, jakaś uroczystość. Każdy mógł wejść i słuchać. Zobaczcie, ile i dlatego czasami nasz Pan, gdy gdzieś był, to pamiętamy, było tak tyle ludzi, że nie można było ani oknami, ani drzwiami chorego wnieść, żeby Pan go uzdrowił, więc dachem go spuszczali, prawda? Jedyny dostęp, no bo tylu ciekawskich, bo nie wszyscy się mieścili, więc reszta stała w oknie i chociaż tam coś usłyszała, albo sobie co mówi, co tam się dzieje i tak sobie powtarzali, bo już więcej nie można było wtłoczyć do tego domu. Więc była jakaś bratnia dusza tam przy tym stole, która słuchając, jak nasz Pan opowiada takie wspaniałe rzeczy, no ujęło tą osobę to, co nasz Pan mówił, to ten ktoś mówi: błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym. Czyli co powiedział ten ktoś? Błogosławiona jest osoba, która korzysta z błogosławieństw. Jeść chleb, korzystać z błogosławieństw. Która korzysta z błogosławieństw, jakie królestwo będzie miało do zachorowania, bo ten człowiek mówi o wspaniałych rzeczach i mówi: być tam to błogosławieństwo. Nasz Pan, umysł genialny, doskonały człowiek, jak usłyszał tą uwagę, od razu sobie skontrastował tą uwagę w swoim myśle z faktami, które miały się niebawem dziać mieć miejsce. Żydzi, do którego on przybył właśnie z zaproszeniem na te wszystkie różne błogosławieństwa, nie będą chcieli przyjść. I on sobie pomyślał, ten człowiek mówi: błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym, a ten naród, do którego ja przychodzę, wcale nie cieszy się z tym błogosławieństwem, nie będzie chciał jeść tego chleba w Królestwie Bożym, tylko będą rezygnować jeden po drugim. Więc nasz Pan od razu te rzeczy skojarzył i natychmiast tworzy historię, znowu kolejny przykład ukrywania prawdy gdzieś głębiej, prawda? I mówi, opowiem wam pewną historię o pewnym człowieku, który chciał wydać wielką ucztę, no i przystąpił do tej przypowieści, którą właśnie odczytaliśmy. Żydzi od czasów Abrahama czekali na Królestwo Mesjasza, który miał przyjść nie tylko dla nich, ale dla całego świata, ale przez nich. Oni mieli być tym kanałem, tym przewodem. Wobec tego byli bardzo z tego powodu dumni. Cały wiek żydowski czekali. Zakon im wspominał o tych wielkich błogosławieństwach, jakie ich czekają. Czekali na realizację tych wspaniałych zapowiedzi, wyobrażając sobie wielkość z ziemskiego punktu widzenia, jak to kiedyś ten Mesjasz przyjdzie i uczyni ich wielkim, głównym narodem na ziemi, a poprzez nich cała reszta będzie błogosławiona, ale dopiero poprzez nich. Więc to pierwszeństwo, ta wielkość ziemska, doczesna, bardzo im się podobała. Z tego powodu mieli lekko pogardliwy stosunek do innych, jako tych, do których Pan nie przyjdzie, bo przyjdzie właśnie do nich. W tej przypowieści Jezus porównał błogosławieństwa, które królestwo, jakie On zapowiadał, miało zaoferować, do wielkiej uczty, którą pewien gospodarz wydał na rzecz zaproszonych gości. Żydzi zwykle swoje uczty zaczynali o zachodzie słońca, bo Żydzi o zachodzie wieczorem spożywali główny posiłek dnia. Rano to było takie coś skromnego, a główne posiłki były wieczorem. I wielkie uczty były wydawane zwykle przez ludzi zamożnych. Ci, którzy mieli jakiś większy wpływ, coś więcej mieli do powiedzenia. To tak jak dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, to różnego rodzaju tak zwani notable, prawda, w różnych miejscowościach, którzy pełnią urzędy, są szanowani, słusznie czy niesłusznie, mają pieniądze, wpływy, no i całe społeczeństwo, wszyscy ludzie, gdyby byli zaproszeni do nich na ucztę, to uważaliby to za zaszczyt. Gdyby wojewoda bydgoski, tu jest województwo, tak, Bydgoszcz ma swoje własne województwo, tak, gdyby wojewoda bydgoski zaprosił iluś tam mieszkańców Bydgoszczy do siebie na przyjęcie, no to jakby każdy z nich zareagował, prawda? No zaszczyt. To by się stawił i to w pełnym rynsztunku, w galowym stroju do wojewody na przyjęcie. No i tu mamy taką też historię pewnego człowieka, który zaprosił wielu, no a skoro był zaprosił, to był zamożny i wpływowy. I Żydzi rzeczywiście do takiej uczty miały miejsce, to uważali to za zaszczyt i nikt nigdy nie omieszkał przyjść. No bo to było jedno z wielkich wydarzeń i wyróżnienie dla takiego gościa, który dostąpił tego zaproszenia. Żydzi mieli także jeszcze inny zwyczaj, gdy robili swoje gościny. Ten zwyczaj tutaj jest też widoczny w przypowieści naszego Pana, chociaż on nie mówi o literalnej gościnie. Ale ta sama zasada. To jest dziwne właśnie, ile Żydzi mieli swoich normalnych zwyczajów, podobnych do tego, co w antytypie jest potrzebne dla religijnego działania Boga. Na przykład chociażby w tych gościnach. Bo Żydzi mieli pewną cechę, której my, Polacy, nigdy nie mamy, może dlatego, że żyjemy w czasach innych, albo może nigdy nie mieliśmy. Nie wiem, czy kiedykolwiek było. A co to było? Że Żydzi zapraszali siebie na uczty do siebie dużo, dużo wcześniej. Nie podając daty kiedy, bo nie było jeszcze, nie było tej daty. Tak jakby daty sobie Jegorowie chcieli zaprosić do siebie i powiedzieli, zapraszamy was na ucztę do Żołędowa. Kiedy? No, kiedy? Kiedy przyjdzie właściwy czas? Damy wam znać. Na razie robimy przygotowania. Zapraszamy dużą liczbę gości. Goście mówią, o, dziękujemy, przyjmujemy zaproszenie i będziemy jak gdyby gotowi. Nie ma daty. A gdy już oni przygotowali, nie wiadomo kiedy, mogli się przygotowywać tygodnie, miesiące, a może lata i w końcu mówią, dzwonią, chodźcie, już wszystko gotowe. I wtedy, oj nie, nie mogę i zaczynają się wymawiać. Oni mieli taką cechę, że zapraszali się dużo, dużo wcześniej. No dzisiaj my tak nie robimy, prawda? Jeśli trzeba kogoś zaprosić wcześniej, data, godzina, a jak tak zaskoczymy kogoś, możesz przyjść do nas, to zapraszamy do nas, o teraz, w tej chwili, no tak, o, nie gotowy, nie przygotowany, nie przewidział tego, nie ubrany albo coś innego mu przeszkadza. U Żydów było tak, właśnie taki zwyczaj. No oczywiście w dosłownej historii goście zawsze przebywali, bo to był zaszczyt i wyróżnienie, ale w naszej historii nie chcą przyjść, wymawiają się. Co jest tym bardziej haniebne, że gdy byli zapraszani długo, dużo wcześniej, to przyjęli zaproszenie. Wyobraźmy sobie, jak to jest nieeleganckie, prawda? Gdyby się baterstwo, członkowie tego zboru przyjęli właśnie zaproszenie baterstwa do Żołędowa, a potem kiedy oni mówią, przychodźcie, przyjeżdżajcie, bo już wszystko gotowe, wielkie wysiłki oni podjęli, przygotowania, a wy wszyscy w komplecie się wymawiacie i mówicie, że nie. No to im jest bardzo, przykro, zmarnowane przygotowania. I co by zrobili? By sobie porozmawiali, no wszystko gotowe. Nasi goście powiedzieli, że nie przyjdą, chociaż jak zapraszaliśmy, to się uciszyli, powiedzą, tak, tak, przyjdziemy, dziękujemy. I mówią, no co robimy? No to właśnie, to tutaj jest zrobił sługa. Pewnie by mówił, no to cóż, wyjdźmy na ulicę Żołędowa. Nieduża miejscowość, ale trochę ludzi jest. Może znajdziemy co niektórych. Wyszli, szukali, trochę znaleźli, ale nie za dużo i mówią, co jeszcze? Jeszcze są miejsca, no szkoda. No to wierzmy tych kalekich, chromych, już tabę, tych, których byśmy nawet nie za bardzo chcieli na naszej uczcie, ale niech te miejsca będą zajęte. Niech nie zmarnują się przygotowania. Tak mniej więcej wygląda nasza historia. A teraz znowu to, co dzisiaj, ja lubię takie tematy, które mają jakąś historię i potem historia ma jakieś swoje znaczenie. Znowu będziemy mieli tą historię naszego Pana i głębsze jej znaczenie. Ale znowu jest to łatwa rzecz, Pana Bratestwo już przeczuwają, o co chodzi, już widzą, mogłem skończyć w tym momencie, Bratestwo mogliby sobie wszystko dopowiedzieć, ale mam czas, do 20:20 mówiłem, więc mówię dalej. W naszej historii gospodarz, który tą ucztę urządza, to oczywiście Bóg, który od bardzo długiego czasu przygotowuje ucztę dla narodu żydowskiego. A kiedy zaczął tą ucztę przygotowywać? Od czasach Mojżesza. W czasach Mojżesza. A kim są goście na tejże uczcie? Żydzi, naród żydowski, którzy otrzymali to zaproszenie na tą ucztę, z radością to zaproszenie przyjęli i jak oni to zaproszenie przyjęli, Bóg, gospodarz, ten, który zapraszał, zaczął przygotowania. Zobaczmy, jak to się stało, kiedy było zaproszenie podane i jak goście je przyjęli. Wracamy oczywiście do czasów Mojżesza. Druga Mojżeszowa 19, od 5 do 8. Druga Mojżeszowa 19, 5 do 8. Bóg mówi do nich, tak, do narodu żydowskiego poprzez Mojżesza. Przeto teraz, jeśli słuchając posłuszni będziecie głosowi mojemu i szczec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością na wszystkie narody, chociaż moja jest wszystka ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. To są słowa, które mówić będziesz do synów izraelskich. To mówił Mojżeszowi, a Mojżesz, przyszedłszy wtedy Mojżesz, zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystkie słowa, które rozkazał Pan. I odpowiedział wszystek lud. Zobaczmy, co mówią. Wszystko, co Pan rzekł, uczynimy. I odniósł Pan Mojżesz słowa do Pana. Dał im zaproszenie i powiedział, że jak będziecie przestrzegać pewnych rzeczy, to co Wam dam, jakie błogosławieństwa mam dla Was? Będziecie mi nad wszystkie narody, chociaż własnością nad wszystkie narody. Będziecie królestwem kapłańskim i narodem świętym. Każdy, kto zna Biblię, to rozumie, co to znaczy być na królestwem kapłańskim, narodem świętym. To jest zaproszenie do wysokiego powołania. Naród święty, królewskie kapłaństwo. Uczynię was kapłanami i królami, doskonałymi w boskiej naturze. To jest moja uczta, którą dla was szykuję. Przyjmujecie te warunki? Wystarczy tylko być posłusznym i strzec moich przykazań. A ja was uczynię w zamian za to takimi wielkimi. On powiedział, tak, przyjmujemy to i wszystko, co Pan powiedział, uczynimy. Mówi, dobrze, rozpoczynam przygotowania do tejże uczty, która przyjdzie w odpowiednim czasie. Na razie jest zaproszenie i jego przyjęcie. Kim jest sługa, który tutaj jest przez Pana gospodarza wysyłany, żeby zawiadomić gości, że już pora? Sługą jest przede wszystkim nasz Pan, a wtórnie apostołowie, którzy robili to samo, co nasz Pan, bo takie samo zaproszenie poprzez nich nasz Pan kazał im mówić to samo, co sam mówił. Czyli głównie nasz Pan plus apostołowie, którzy razem z nim w tym kierunku działali. On ich posłał do zaproszonych z informacją, że już jest wszystko przygotowane. Jak kiedy ich posłał? No w czasie pierwszego adwentu naszego Pana. Kto nie wierzy, że tak się stało, to wszystko w Biblii jest zapisane. Zajrzyjmy teraz do pierwszego rozdziału Marka, czyli Marek 1, wersety 14 i 15. Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. I zauważmy, jakimi słowami to robił. Normalnie, żeby się dopasować do tej przypowieści, bo to wszystko jest wzajemnie zgrane i autorem całej Biblii jest Bóg. Jak te same słownictwa są używane, tylko czy jak się tego nie powiąże, to tego nie widać. Nasz Pan zaczyna, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie, a uwierzcie Ewangelii. Wypełnił się czas, czas przygotowań, które trwały od Mojżesza, kiedy zużyliście, przyjęliście zaproszenie i powiedzieliście, że wszystko, co Pan chce, to uczynicie i będziecie posłuszni, a oczekujecie błogosławień z postaci Królestwa Kapłańskiego i Narodu Świętego. Już ten czas się wypełnił przygotowań i przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżył się czas uczty. Przychodźcie i korzystajcie z tych błogosławień, z tego, co na stole będę stawiał. Jak macie przychodzić? Od razu mówi. Pokutujcie, a uwierzcie Ewangelii. Wszystko, co potrzeba, w bardzo krótkim zdaniu zawarte. Podkreślenie, że minął czas przygotowań, że wszystko już jest gotowe, przybliżył się ten właściwy czas korzystania z tej uczty. Jak macie korzystać? Bo to nie chodzi o ucztę fizyczną, prawda? Nie ma tego domu, żeby przyjść sobie pojeść
tych błogosławieństw, bo są to błogosławieństwa duchowe w postaci prawdy, możecie z nich zacząć korzystać z tej uczty poprzez pokutę i uwierzenie w Ewangelii. Pokuta, to co mówiliśmy pierwszego dnia, prawda? Pokuta wysunie was w kierunku dziedzińca, usprawiedliwienie z wiary, uwierzenie w naszego Pana uczyni was lewitami. A że byli narodem już poświęconym, bo to byli Żydzi, to oni nie musieli robić niczego więcej. Automatycznie byli poświęconymi, więc oni spełniwszy to, co poganie muszą zrobić, żeby w ogóle stać się lewitami, dla nich było od razu poświęcenie, bo oni już byli poświęceni w Mojżesza i teraz tylko należało przenieść swoje skupienie z Mojżesza na naszego Pana i już byli równie poświęconymi. To by dla nich oznaczało po prostu spłodzenie z ducha. Coś więcej niż dla poganina, bo Żyd zajmował inną pozycję niż naród pogański przed Bogiem i nie musiał startować z obozu. Posłany sługa jednak nie wydał się dostatecznie atrakcyjny dla cielesnych, świeckich, doczesnych umysłów narodu żydowskiego, którzy zgodnie z zapowiedzią Izajasza nie dostrzegli w naszym Panu niczego pięknego, żadnego powodu, dla którego mieliby go pożądać, jak to mówi Izajasz. Nie widzieliśmy w nim nic powabnego. Oferta naszego Pana, Boga poprzez naszego Pana, poprzez Jego sługę wystosowana, nie wzbudziła ich zainteresowania. Okazało się, że myśleli o czymś innym, gdy przyjmowali pewne zaproszenie. Spodziewali się, tak jak wiemy, wielkości ziemskiej, doczesnej, jakiegoś wyniesienia, a nie pokuty i wiary. Przez pokutę i wiarę mamy otrzymać to, co, na co czekamy. Myśleliśmy o czymś innym. I zauważmy jedną ciekawą rzecz, że Bóg najpierw kieruje to zaproszenie do pewnych osób, trzech konkretnych osób, prawda? Trzech zaproszonych gości. Gdy ci goście się wymawiają i twierdzą, że nie mogą przyjść, bo są zajęci innymi sprawami, następnie kieruje to zaproszenie do drugiej grupy. Druga grupa trochę reaguje, ci z ulic, ale nie zapełnia wszystkich miejsc, więc mamy trzeci etap zapraszania. No i trzeci i ostatni. Warto o tym pamiętać, bo to pokazuje etapy działania boskiego planu. Jak on przechodził, gdy pewna część zawodziła, rozszerzał swoją działalność na inne kierunki. Kim byli ci pierwsi trzej? Ci jak gdyby z imienia zaproszeni, bo trzech to z imienia, prawda? On posłał tych sługę do konkretnych trzech osób. To nie byli przypadkowi. Trzej konkretni ludzie, którzy odmówili. Byli to ci, którzy byli na wyższym poziomie, na najwyższym poziomie w narodzie żydowskim. Bóg się spodziewał, że ci, którzy są na najwyższym poziomie moralnym w narodzie żydowskim, pierwsi zareagują na prawdę, na nauki naszego Pana. Tak jak gdy brat Rusia rozpoczął działalność w którym adwencie, Bóg się spodziewał, jako normalny rzeczy, że pierwszymi, którzy zareagują, będą kościoły chrześcijańskie, które się uradują prawdami, jakie Bóg przekazuje poprzez brata Rusela w drugim adwencie, no bo przecież to są kościoły chrześcijańskie, to chyba no, kto inny mógłby zareagować najchętniej, no jak nie oni. Niestety nie zareagowali. Ci trzej goście też nie zareagowali. W 100% odmówili. A kim byli ci trzej goście? Kim byli ci na najwyższym poziomie wśród narodu żydowskiego? Tu się niektórzy może zdziwią, ale tymi najwyższymi, do których przede wszystkim było to skierowane, na których Bóg liczył w pierwszej kolejności, byli kapłani, nauczeni w piśmie i faryzeusze. Trzech głównych gości. Oni byli na wyższym poziomie moralnym niż cała reszta. Wobec tego im było najbliżej do królestwa. Oni byli bliżej do królestwa niż reszta średnia narodu żydowskiego. Ich dług wobec boskiej sprawiedliwości był najmniejszy. Jak ktoś nie wierzy, że tak jest, to niech zobaczy do Łukasza 7 rozdziału. Łukasz 7, 41 do 47. Kolejna przypowieść naszego Pana u innego faryzeusza w domu, gdy niewiasta grzeszna przyszła i zaczęła płakać u stóp naszego Pana i omywać tymi łzami jego stopy. A faryzeusz się dziwi, że nasz Pan pozwala tej niewieście się dotykać, myśląc sobie, gdyby był takim Mesjaszem, to by poznał, co to za kobieta, i na pewno by ją odepchnął. A nasz Pan tworzy na potrzeby chwili, znowu genialny umysł naszego Pana, natychmiast tworzy historyjkę, nie wprost, ale taka, która trafiła do jego przekonania, bo była dość łatwa. Miał niektóry lichciarz dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 groszy, a drugi 50. A gdy nie mieli czym zapłacić, odpuścił obydwu. Powiedz wtedy, który z nich będzie bardziej go miłował. Szymon mówi, mniemam, że ten, któremu więcej odpuścił. Dobrześ rozsądził. Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu twego, nie dałeś wody na nogi moje, a ta łzami polała nogi moje i włosami głowy swej otarła. Nie pocałowałeś mnie, a ta jak weszła, nie przestaje całować nóg moich. Nie pomazałeś oliwą i tak dalej. To już nas nie interesuje zakończenie, interesuje nas początek. Było dwóch dłużników, mówi do niego nasz Pan. Jeden był dłuży 500 groszy, a drugi 50. Kto był dłużnikiem? Jednym, a kto drugim? Kto był winien 500 groszy, a kto 50? Grzeszna niewiasta była winna 500 groszy. A faryzeusz, u którego domu on gościł, był winien tylko 50 groszy. Wobec boskiej sprawiedliwości. Ona tak gwałciła boską sprawiedliwość ta niewiasta, że miała 500 groszy do spłacenia. On miał tylko 50. Czyli ile razy lepszy był faryzeusz? No łatwo zobaczyć. 10 razy. 10 razy. Nasz Pan potwierdza, że ty, faryzeuszu, jesteś 10 razy bliżej obrazu Adamowego niż ta niewiasta. Ona rzeczywiście upadła bardzo, bardzo w swojej degradacji. Ale jak to potem w innym miejscu powiedział, właśnie do tych faryzeuszy, do tych lepszych, do tych, którzy brakowało niewiele do boskiego obrazu i powinni piersi szybko tą odległość pokonać i już wrócić do boskich błogosławieństw. W innym miejscu nasz Pan powiedział, że cudzołóżnicy i grzesznicy, chyba tak, cenicy i grzesznicy albo cudzołóżnicy wyprzedzają was w drodze do królestwa. Powiedział tak? Powiedział. Żeby kogoś wyprzedzić, to gdzie trzeba najpierw być? Przed nim czy za nim? Za nim, prawda? Więc mamy kolejny dowód na to, że ci faryzeusze byli w przodzie. Byli bliżej. Ale z tego powodu, że nie zrobili żadnego postępu w kierunku królestwa, bo im się wydawało, że nie potrzebują, że ich bycie lepszymi gwarantuje już im wszystkie błogosławieństwa, jakie Bóg ma do zaoferowania, nie czuli potrzeby pokonać tego niewielkiego w sumie dystansu, jaki mieli do sprostania w pełni boskiej sprawiedliwości. A tamci z tyłu byli dużo, dużo z tyłu, ale ruszyli do przodu. A jak ruszyli, to w końcu się zrównali z faryzeuszami, a nawet potem ich wyprzedzili. Byli bliżej od nich niż ci pierwotnie. No ale ci kapłani, nauczeni w piśmie, faryzeusze, odmawiają, podając trzy powody. Te powody są aktualne do dzisiaj. Kupiłem pole. Pole, wiemy, ten świat. Rola to ten świat. Kupiłem pole, to znaczy mam wiele spraw tego świata na głowie. Mam tyle rzeczy w tym rzeczy, w świecie, w życiu do zrobienia, że nie mogę poświęcić zbytniej uwagi na cokolwiek innego. Inne rzeczy się mnie już nie interesują. Nie są dla mnie ciekawe i z mego punktu widzenia takie zaproszenie nie może być przeze mnie przyjęte. Ja w tym świecie i tym, co on mi daje, mam wszystko, co moja dusza pragnie. Ja nie czuję potrzeby niczego więcej. Świat, rola zaspokaja wszystkie moje pragnienia. No, jesteś takim człowiekiem, wreszcie rola, świat zaspokaja. Jeżeli w świecie znajdujesz wszystko, co ci potrzeba do szczęścia, no to rzeczywiście nie reagujesz na zaproszenie Boga, no bo reagują ci, którzy czegoś szukają, którym czegoś brakuje. Jak masz wszystko z tego świata, no to zostaniesz w tym świecie i nic więcej nigdy nie potrzebujesz. Drugi mówi, kupiłem 5 miarzm wołów. No i te woły, tam muszę doświadczyć, sprawdzić, jak to działa. Dawnymi czasy 5 jarzm wołów to tak jak piec, o którym mówiłem przy ofiarach śniednych. Było znaką wielkiego bogactwa. Mało kogo było stać na taki zaprzęg 5 jarzm wołów. Czyli ten człowiek pokazuje coś innego. Tamten mówił sprawy świata i to, co ma świat do zachorowania, jest dla mnie wszystkim i nic mi więcej nie potrzeba do szczęścia. A ten mówi, jestem bogaty, mam majątek. Cały mój czas poświęcam temu majątkowi. Muszę go pomnażać, muszę gdzieś go lokować, inwestować. Giełdy, Ukraina, Anglia, Francja. Tutaj banki podają, wycofuję, przenoszę w innym miejscu. No muszę się tym zajmować. Nic więcej mi nie potrzeba. Ja w tym żyję. Tu mam spotkania biznesowe. Cały dzień jestem zajęty pomnażaniem i pilnowaniem tego majątku, a czasy trudniejsze, tym więcej mam na głowie. Niektórzy nawet odchodzą od, prawda, jak stracą duże pieniądze na tych różnych inwestycjach, to potem depresja, samobójstwa. Bo to jest cały ich świat. On więcej nic nie ma, nic więcej nie widział. A trzeci mówi, pojąłem żonę i ta żona jest przeszkodą. Kogo symbolizuje ta żona? No może symbolizować także i dosłownie żonę, ale nie chodzi oczywiście o żonę. To nie chodzi, że jak ktoś ma żonę, to ta żona już mu przeszkodzi w królestwie. Ta żona symbolizuje różne kontakty towarzyskie, jakie możemy mieć z ludźmi tego świata i cenimy sobie te kontakty. Żeby tych kontaktów nie stracić z sąsiadami, z kolegami z pracy, z zacnymi ludźmi w tym mieście, a może jakiegoś kierownika, prezesa znam, ja się dowiem, że jestem w prawdzie, to nie będzie ze mną na ryby jeździł. A jeździmy sobie na ryby, a dobrze mieć znajomość takiego prezesa. Znam też dwóch lekarzy, jednego prawnika. Jak się by dowiedzieli, że jakiś jest tam inowierca, prawdę znam, to już by nie chcieli się pewnie ze mną spotykać, a razem na wakacje wyjeżdżamy, na narty, robimy sobie grille. Nie chcę kontaktów moich towarzyskich, mojej żony zmarnować. Takim przykładem osoby z Nowego Testamentu, która z powodu tej symbolicznej żony nie przyszła do prawdy, jest Nikodem, który interesował się prawdą, ale wolał przyjść w nocy, żeby właśnie jego symboliczna żona, towarzysze, koledzy, przyjaciele z tego świata się nie dowiedzieli, że on się interesuje naszym Panem i tym, co on głosi, bo być może by już nie byli takimi dobrymi przyjaciółmi dla niego. Więc kontakty towarzyskie, przyjacielskie absorbują cały mój czas, ja je bardzo sobie cenię i nie będę się interesował innymi rzeczami. Raz, że nie mam za to za bardzo czasu, a dwa, to mogło być niebezpieczne dla moich kontaktów towarzyskich. By mnie potem już nie lubili, tak jak lubią mnie do tej pory, chciałbym jednak to zachować. To jest dla mnie cenniejsze niż to, co Bóg ma do zaoferowania, nawet jeśli dostrzegam w tym, co Bóg mówi, pewną wartość i pewne piękno. Ale nie na tyle, żeby być gotowym pożegnać się z moimi kontaktami towarzyskimi. Oczywiście wszystko to zostało wypowiedziane nie słowami, tylko postawą, jaką ci ludzie zajmują. Bóg się przygląda naszej postawie. Jeżeli robimy to czy owo, to on mówi, on zrobił to, co można opisać takimi zdaniem, prawda? Na przykład mam żonę i nie mogę przyjść. A ten drugi to w swoim życiu tak żyje, że jego postawę życiową wobec prawdy można opisać, mam 5 miarz wołów, mam duże bogactwa, muszę się tym zajmować i tego pilnować. A kogoś innego jeszcze opisać można inaczej. Także Bóg, jak wiemy, słowa mówią głośniej niż, czy czyny mówią głośniej niż słowa, prawda? Więc to jest wszystko postawy ludzkie zajmowane przez innych ludzi w tym życiu, którzy nawet jak usłyszą coś o Ewangelii, to z powodów tych trzech zajmują taką właśnie postawę. Nie przychodzą. Gospodarz się wtedy bardzo rozgniewał i jego gniew spadł na naród żydowski, jak wiemy, począwszy od ucisku w roku 70. Ale ten gniew, który na nich przyszedł, dotyczy tylko i wyłącznie utraconych łask i przywilejów wysokiego powołania. Pamiętajmy, że pod koniec przypowieści jest powiedziane, że oni nie skosztują z tej uczty, z tej jednej konkretnej uczty. Powiedzieliśmy, co było tą jedną konkretną ucztą. Bycie narodem świętym i królestwem kapłańskim. Czyli byciem kapłanami królującymi w królestwie, członkami mężskiego statka. Z tej uczty naród żydowski po jej odrzuceniu nie skorzysta. Co nie znaczy, że nie skorzysta z innych uczt, na których zaproszenia nie odrzucili, bo jeszcze nawet ich nie dostali. Oni odrzucili to główne zaproszenie i na tę ucztę jako naród nie przyjdą. Zostali wyłamani, tak jak mówiliśmy, ewentualny powrót każdego Żyda to ponowne wszczepienie go w drzewo oliwne, z którego został wyłamany w pierwszym adwencie po zabiciu naszego Pana. Mamy wiele tekstów, które mówią o takich innych przywilejach. No, Rzymian 11 rozdział 25-32 chociażby, gdzie Izrael, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że Izrael będzie miał po pewnym czasie błogosławieństwa, że powróci do domu Jakubowego, bo łaska Boga, ale nie będę tego cytował, jest to dla nas zbyt oczywiste. Przejdźmy zatem do drugiego etapu zapraszania, gdy ci pierwsi trzej kapłani nauczeni w piśmie i faryzeusze odmówili zaproszenia, to Bóg swoim sługom, naszemu Panu mówi: wyjdź prędko na ulicę, na drogi miasta, ubogich, ułomych, chromych i ślepych tu przyprowadź. Zauważmy, że ci ubodzy, ułomni, chromi i ślepi byli wciąż z tego samego miasta. Czyli gdzie zostajemy? Wciąż w narodzie żydowskim. Najpierw było zaproszenie do trzech konkretnych gości z tego narodu. Tych, którzy mieli najbliżej do powrotu, bo do boskiej sprawiedliwości, kapłani nauczeni w piśmie i faryzeusze. Gdy ci odmówili, to wciąż w ramach tego narodu, w tym samym mieście z ulic mieli być zaproszeni ubodzy, ułomni, chromi i ślepi. Czyli kto? Pogardzani, celnicy i grzesznicy. Tutaj nazwani ubogimi, ułomnymi, chromymi i ślepimi, ponieważ byli z punktu widzenia duchowego takimi. Wielu z nich było na bardzo niskim poziomie moralnym. No bo chyba każdy przyzna, że cudzołożnik jest na niskim poziomie moralnym, a celnik, oczywiście niedobry celnik, których było bardzo niewielu, celnik, który ściągał podatki i przy okazji często z tych podatków kradł dla siebie, bo taki był przeciętny celnik, taka była jego rola. Raz, że dla narodu obcego okupanta pieniądze zbierał od własnych współbraci, a dwa, jeszcze okradał to, no bo chciał jeszcze przy tym też coś zarobić. Więc oni słusznie mieli reputację bardzo złą. To nie była reputacja niesprawiedliwa. Oni byli takimi. Przypadkowo mógł się znaleźć jakiś tam uczciwy, prawda? Ale generalnie to ta klasa rzeczywiście zasługiwała na takie określenie. W przypadku prawdziwych łóż oczywiście nikogo z takich ludzi, ubogich, chłomych, romych, ślepych, nikt by nie zapraszał, no bo główni goście nie zawodzili. Jedynym gościem, o którym wiemy z narodu żydowskiego, z tej wyższej sfery, który zareagował w końcu był Paweł. No ale zareagował, bo jak wiemy, prawda, po cudownej interwencji Boga, oślepieniu go, złamaniu jego pychy, która go blokowała przed przyjęciem naszego Pana, no i zrobił to już po naszym Panu, po odejściu z ziemi przez naszego Pana. Czy byli jacyś inni? Pewnie nie, nie wiemy, ale gdyby byli, to pewnie jednak by się tutaj dostali na kartę Biblii, bo byli ludźmi na wysokim poziomie. Ułomności tutaj wymienione wskazują na ludzi jednocześnie prostych, ubogich w duchach tego świata, którzy są na niskim poziomie moralnym, ale z tego też powodu nie mają o sobie zbyt wysokiego mniemania, co jest dobrą rzeczą w przychodzeniu do Boga. Ci, którzy nie mają o sobie zbyt wysokiego mniemania, którzy zdają sobie sprawę z nicości, jaką są, są w dobrym punkcie wyjściowym do przyjścia do Boga. Źle, szkoda, że tak nisko upadli, ale znowu z drugiej strony jest korzyść, że nie mają prawa i rzeczywiście nie myślą o sobie zbyt wiele i to ich nie blokuje, tak jak to było w przypadku faryzeusza. Gdy nasz Pan mówił o swojej Ewangelii, zapraszał, mówiąc: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie, to niektórzy z nich pomyśleli, ale znowu nie wszyscy, nie sądźmy, że wszyscy cudzołożnicy i grzesznicy najwięksi w Izraelu to przyszli do naszego Pana. Na pewno wszyscy nie przyszli. Najlepszym dowodem jest to, że jak część niewielka przyszła, to wciąż były wolne miejsca. Skądinąd wiemy, że było tych miejsc wolnych bardzo, bardzo dużo. Oni nawet połowy nie zajęli, oni nawet 20% nie zajęli tych miejsc. Cały wiek Ewangelii był potrzebny, żeby resztę miejsc wypełnić. 144 tysiące. Więc to po prostu ci kalecy, ułomi i chromi zareagowali w pewnej liczbie. W przeciwieństwie do faryzeuszów, kapłanów, którzy nie zareagowali wcale. Więc o nich jest powiedziane, no tak, stało się. Ale wciąż miejsca wolne zostaje, bo niektórzy zareagowali. Którzy zareagowali? Można powiedzieć, że z tych wielkich grzeszników i cudzołożników zareagowali ci, którym życie w tym grzesznym stanie stało się już uciążliwe. Oni próbowali się nawet wyrwać z tego stanu, ale o własnych siłach nie mogli. Zauważmy, że nasz Pan, jak tą swoją ofertę kieruje, to mówi, daje pewien warunek. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a nie wszyscy, którzy chcecie, wszyscy grzesznicy, cudzołożnicy. Wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Nie miał na myśli przecież pracy na roli, ani pracy w jakimkolwiek innym zakładzie, gdzie oni byli. Jak się zmęczyłeś w pracy, to chodź do mnie, bo nasz Pan przecież nie chciał dać im wypoczynku po pracy. Tylko, którzy się spracowani i obciążeni walką z grzechem, którą prowadzicie, próbujecie prowadzić, bo ten grzech już wam obrzydł i nie chcecie być dalej takimi grzesznikami, ale o własnych siłach nie jesteście w stanie pokonać tego grzechu. Urodziliście się w warunkach niekorzystnych, może lepszego życia nigdy nie znaliście, robiliście te rzeczy, bo taki był wasz świat, no ale nie pragniecie tego. To nie jest szczyt waszych pragnień i dążeń, więc jeżeli próbujecie walczyć i przegrywacie, jesteście spracowani, obciążeni, to chodźcie do mnie. Ci grzesznicy z was, którzy próbujecie się z tego wyrwać i nie potraficie tego zrobić o własnych siłach. A ja wam sprawię odpocznienie, usprawiedliwienie. Wam zaoferuję poprzez wiarę. I będę oczywiście was ciągnął do góry w ramach waszej ofiary podnoszenia, która będzie was zbliżała coraz bardziej do boskiego obrazu. Prześcigniecie nauczonych w piśmie, kapłanów i faryzeuszy i w końcu staniecie się członkami boskiej natury, a ci kapłani i faryzeusze, którzy byli tyle bliżej od was, w ogóle nie będą w tej klasie ludu Bożego. Będą zżytać zębami w królestwie, kiedy zobaczą, że wy jesteście, a oni nie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Niektórzy szukali takiego ratunku i nasz Pan do takich się zwracał. Takim zaoferował swoją pomoc i swoją łaskę. Faryzeusze nie mieli dla nich nic dobrego do powiedzenia. Faryzeusz dla takiego grzesznika, dla takiej cudzołożnicy miał tylko te słowa, co padły w domu, gdy nasz Pan tam był, prawda? Dlaczego on z nią rozmawia? Dlaczego on jej nie odepnie? Dlaczego on ją nie wyrzuci? Dlaczego jej nie potępi? Żydzi mieli tylko słowo potępienia dla tego grzesznika i koniec. Za ten grzesznik tylko mógł się pójść i powiesić, prawda? Jakby taki grzesznik przyszedł do faryzeusza z prośbą o jakąś pomoc duchową, to po takiej rozmowie by się pewnie poszedł i powiesił. Bo faryzeusz by tylko mu powiedział, że przeklęty, wyklęty, do ukamienowania, grzesznik, naruszyłeś to i to, by mu wyliczył przekazania ze testamentu, no i miałby po tym, z tego punktu widzenia rację, no bo był tym grzesznikiem, no ale to nie chodziło o to, żeby grzesznika wdeptać teraz w proch, tylko temu grzesznikowi podać pomocną dłoń. Oni nie potrafili. Nasz Pan przyszedł z inną ofertą. Świadomy ich grzeszności, nie chwalił ich za to, tak jak tę kobietę, którą uratował do kamienowania, prawda? Mówiąc do niej, idź i więcej nie grzesz, ale przychodził do nich, świadomy tego, kim oni są, zdając sobie sprawę z ich grzeszności, przychodził z ofertą pomocy. Faryzeusza nie był na to stać, to też trochę nie bez jego winy, bo to nie był jeszcze właściwy czas. Zakon nie dawał ludziom oferty zbawienia przez usprawiedliwienie. Zakon już ostro wymagał, chcąc ich nauczyć, przygotować na przyjęcie Jezusa. Bogu się wydawało, i słusznie, że ludzie, którzy będą ostro traktowani przez zakon, którym zakon będzie stawiał wysokie wymagania, jak zobaczą, że te wymagania nie mogą sprostać, to jak się pojawi taki ktoś jak Jezus, to co? Gromadnie wokół Niego cały naród się zgromadzi. No mówi, no to jest nareszcie sposób, bo do tej pory to myśmy przegrywali cały czas pod tym zakonem, on był dla nas za ostry. A ten mówi coś innego. On mówi, przyjdźcie, pokutujcie, uwierzcie, a ja wam dam odpocznienie, usprawiedliwię was inaczej. No to mówi, pokutować i wierzyć chyba możemy. Już tak bardzo grzesznie nie jesteśmy, żebym nie mógł pokutować i nie mógł wierzyć w Niego, bo to jednak chyba jest ten Syn Boży, którego nam obiecano. Członków tych dwóch klas bardzo dobrze pokazuje też Łukasz w 18 rozdziale 10-13. To jest o tych dwoje ludzi, którzy wstąpiło do kościoła, aby się modlili. Faryzeusz i celnik. Wiemy, co tam było, prawda? Faryzeusz mówi, dziękuję Tobie, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołóżnicy, albo jako ten celnik. I chwali się dalej. Poszczę dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik mówił dokładnie inne słowa. Nawet oczu w górę nie podnosił. W piersi się bił, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. To jest właściwa postawa, tak jak mówiłem, grzesznik, bardziej grzeszny od faryzeusza, ale w postawie, w której Bóg może mu pomóc. Faryzeusz na wyższym poziomie, nasz Pan tutaj mu nie zarzuca, że on kłamał, on był naprawdę w miarę sprawiedliwy, nie był taki jak celnik, nie był drapieżny, nie był niesprawiedliwy, nie był cudzołożny. Tak mówi i wierzymy, że skoro Pan tak twierdzi, że on tak mówił i nie kwestionuje jego słów, że to była prawda. No ale właśnie, to przekonanie sprawiało, że on był zablokowany na pomoc Boga, a także jej potrzebował. Bo czy ktoś odpadł 50 groszy, czy ktoś odpadł 500 groszy, to nie ma znaczenia. Jeden i drugi potrzebuje boskiej pomocy, żeby ten swój dług, jaki by on nie był, zlikwidować. No i część, jak tu czytaliśmy, prawda? Część miejsc została zajęta. Sługa mówi, stało się, Panie, tak. Zaprosiłem także tych z ulic, chromych, ułomnych i tak dalej. Przyszli to niektórzy, ci spacowani, obciążeni grzechem, którzy próbowali walczyć, a nie potrafili, zareagowali na Twoją ofertę, ale wciąż jest strasznie dużo miejsc wolnych. Większość, ogromna większość jest pusta. Co robimy dalej? No, etap trzeci. Wynijdź na drogi i opłotki i zapraszaj tam. Drogi i opłotki to już za miastem. Czyli ci trzej pierwsi to mieszkańcy Bydgoszczy byli zaproszeni. Gdy oni nie chcieli przyjść, kulawi, chromi, ślepi z ulic Bydgoszczy. A teraz, trzeci etap, wychodzimy za Bydgoszcz, bo okazało się, że nawet tych chromych, kulawych i ślepych z Bydgoszczy jest za mało, żeby wypełnili 144 tysiące miejsc malutkiego statka. Więc mówicie, idź za miasto, tam będą podróżnicy, oni jeżdżą co chwilę, tam dużo ludzi się kręci, to w końcu nazbieramy. Będzie zbierał bardzo długo, będzie zbierał prawie 2000 lat. Będzie tak stał na tych opłotkach i 2000 lat zatrzymywał, bo chociaż tam dużo ludzi podróżuje, to taka reakcja nie będzie też gremialna. Zwłaszcza, że będziemy mieli tam gorsze warunki, bo pójdziemy do pogan. Za opłotkami nie ma już Żydów, to już nawet nie ma tych takich, którzy byliby świadomi. Tych pan musimy w ogóle od podstaw zaczynać, od zera, że tak powiem. Od zera będziemy zaczynali na opłotkach i długo będziesz tam stała na tych opłotkach i będziesz zapraszał. Jezus i apostołowie zebrali w Izraelu wszystkich, jakich się dało. Z tych wszystkich grup społecznych, które w ogóle zechciały zareagować. Za dni Jezusa ich liczba wynosiła prawdopodobnie około 500 osób, bo tyle go żegnało, gdy odchodził do nieba, więc należy wnosić, że wszyscy, którzy się interesowali naszym Panem, przybyli na Jego pożegnanie. Nie sądzę, że gdyby nasz Pan był tutaj w Bydgoszczy, prawda, i byśmy w Niego uwierzyli, a On potem by powiedział, że odchodzę tego i tego dnia, to my byśmy się nie stawili jak jeden mąż, prawda, żeby Go pożegnać. Sądzę, że wszyscy byśmy przyszli, tak jak wszyscy przychodzimy na pamiątkę Jego śmierci co roku. A Jego odejście dawniej było co roku, tylko raz na nasze czasy. Więc jeżeli tam jest podane, że 500 osób się zgromadziło, to możemy być 100% pewni, że była to pełna liczba tych, których naszemu Panu i apostołom w ciągu 3,5 roku działalności udało się znaleźć. Zobaczmy, 500 osób. I to też nie jest pewne, że oni wszyscy wygrali w poświęceniu, prawda? To byli ci, którzy się zainteresowali i byli Jego uczniami. No nawet gdyby oni wszyscy okazali się wierni i zajęli miejsca w malutkim statku, to 500 miejsc jest zajętych. W dniu pięćdziesiątnicy mamy mowę o kilku tysiącach, które w wyniku przemawiania językiem zainteresowało się, ale znowu, zainteresowanie się, a wygranie w maluszkim statku to dwie różne rzeczy, ale niech tam, kilka tysięcy. I potem mamy jeszcze kilka tysięcy później, gdy prawdy były wygłoszone Żydom w innych miastach i krajach okołożydowskich, gdzie jak wiemy, apostołowie mieli taki zwyczaj, że jak jechali z nowiną o Jezusie, to zwykle najpierw szli do synagogi w tym obcym państwie, żeby do swoich przemawiać, a potem dopiero do tych różnych Greków i tak dalej. Brat chyba Jolly albo Johnson podaje, że można przyjąć z taką dużą, dużą nakładką, dużym zaokrągleniem, że liczba wszystkich, którzy z tego narodu zareagowali za naszego Pana i po nim, nie przekroczyła 10 tysięcy. I to jest taka, na wyrost, prawda, nakładka pewnie, ale załóżmy, że 10 tysięcy, to zobaczmy, ile tysięcy zostaje do uzupełnienia 134 na Biegu Ewangelii. Dlatego Bóg postanowił pozyskać całą resztę, te powiedzmy około 134 tysiące, poza miastem, poza narodem żydowskim, na drogach i opłotkach tego świata. W poprzedniej wykładzie czytałem Dzieje Apostolskie 28, gdzie jest mowa: nie chcecie, odmawiacie, nie chcecie słuchać, oto pójdziemy do pogan, oni będą słuchać. Ziemia otworzyła usta swe na krew brata twego. Mamy w tej samej wersecie powiedziane, że słudzy mieli przymuszać, tak, a przymuś wejść, aby był napełniony dom mój. Kilka słów o tym przymuszaniu. Nie chodzi oczywiście o zmuszanie ogniem i mieczem. To jest takie może nieszczęśliwe tłumaczenie. Chodzi o usilne nakłanianie. Usilnie nakłaniaj, to znaczy wytrwale zapraszaj, a zaprosisz pełną liczbę. Nasz Pan wiedział, Bóg wiedział, bo to właściwie Bóg tutaj mówi, że znalezienie pełnej liczby maluszkiego statka zajmie długie setki lat. Dlatego, żeby oni się nie zniechęcili na tych opłotkach, kiedy pójdą do pogan i powią: no poszliśmy do pogan, ogłosiliśmy, no i taka jest, jakaś mała reakcja i co, kończymy już? No nie, nie, nie kończymy. Mówi to wiek po wieku, nie ustawajcie, usilnie zapraszajcie, aż ja wam powiem, kiedy skończycie. Wy nie wiecie, kiedy ta liczba będzie zapełniona, ale przecież ja panuję nad sytuacją, ja was poinformuję przez moje narzędzia, kiedy będzie pełna. Wy usilnie zapraszajcie, 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 aż przyjdzie pełna liczba, a ja wam powiem, kiedy to będzie. Czyli chodzi o wytrwałe zapraszanie, tak długo, a znajdzie się pełna liczba, bo miało to zająć prawie 2000 lat. A więc nie chodzi o przymus wobec człowieka, gościa, którego mamy na siłę zaciągnąć, tylko o usilne, wytrwałe zapraszanie. To było bardziej powiedziane do tych sług zapraszających. To oni mieli być usilni, wytrwali w zapraszaniu, nie przestawać, aż wszyscy goście się znajdą. Ten etap zapraszania miał początek w roku 36 od Korneliusza, a koniec etapami wchodził. Jego pierwszy koniec był w chwili wejścia zupełności z pogań w roku 1878, kiedy 144 tysiące osób zostało spłodzonych z ducha. A że potem jeszcze niektórzy z tych tracili korony, trzeba było uzupełniać, więc to się lekko przedłużyło, ale prędzej czy później osiągnęło swój kres. Ostatnie spłodzenie z ducha miało miejsce 16 września 1914 roku. Według pomiarów piramidy była to 7.12 rano. Sprawdziło się zasada: kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. 7.12 ktoś wstał, znaczy wstał pewnie wcześniej, ale wstał. Może w porannej modlitwie do Boga dostał chwilę uniesienia, kiedy Bóg uznał za właściwe spłodzić go jako ostatniego z maluszkiego statka. Nie wiemy, kto nim był. Zapraszanie do maluszkiego statka po osiągnięciu pełnej liczby tej klasy jest równie niewłaściwe, jak zaprzestanie zapraszania zbyt wcześnie, kiedy liczba nie była jeszcze pełna. Dowodem, że kiedyś miał przyjść koniec zapraszania i zachęcania do tego, żeby przychodzić, jest raport, który budowali przybytek. Bo przybytek to właśnie ta klasa. Pamiętaliśmy, średnica pierwsza i ta druga to są wszyscy ci, którzy idą do nieba. Boska natura. Dziedziniec, duchowa natura, ale nie boska natura. Duchowa natura, ale nie boska, tylko anielska. Wobec tego ci, którzy budowali przybytek, czyli przez poświęcanie się zjawiały się serca braci, którzy w ten przybytek wchodzili jeden po drugim i kiedyś ten przybytek miał być już zbudowany w Antydypie zupełnie. Mamy dowód na to, że dostateczna liczba braci się w pewnym momencie miała poświęcić i cały przybytek z tych braci miał być już stworzony i nikt więcej nie był potrzebny, jest w 2 Mojżeszowej 36 rozdziale. 2 Mojżeszowa 36 od 4 do 7, tam gdzie jest mowa o budowaniu przybytku, szukaniu materiałów na budowę przybytku, o tak bym może powiedział. O to chodzi, szukanie materiałów na budowę Te dary, które Żydzi przynosili na budowę przybytku, to jest nic innego jak poświęcenie się serc poszczególnych ludzi. To są dary. Oni ofiarują siebie Bogu i Bóg z nich robi różne klasy ludu Bożego. Ta najwyższa jest pokazana w przybytku. I od wersetu 4, 2 Mojżeszowa 36 czytam. Wtedy się zeszli wszyscy biegli, którzy robili wszelką robotę świątnicy, każdy opuściwszy robotę swoją, którą czynili. I rzekli do Mojżesza, mówiąc: daleko więcej, dużo więcej lud przynosi niż potrzeba do wyrobienia tej usługi, którą rozkazał Pan uczynić. Rozkazał wtedy Mojżesz, aby obwołano w obozie, mówiąc: w obozie, prawda? Ani mąż, ani niewiasta niech więcej nie przynoszą ofiar na robienie świątnicy. I zabroniono ludowi, aby nie nosili, bo mieli potrzeb, dostatek do wszystkiej roboty, aby ją wyrobili i jeszcze zbywało. I jeszcze zbywało. Czyli w tym raporcie dowiadujemy się dwóch rzeczy. W pewnym momencie był komplet darów, rzeczy potrzebnych do budowy przybytku. Mało tego, druga informacja, za dużo było. No i widzimy teraz inne klasy ludu Bożego poza maluszkim statkiem. W wyniku poświęcania się wieku Ewangelii dochodzimy do momentu wieku Ewangelii, kiedy pełna liczba maluszkiego statka już jest poświęcona, już mamy wystarczająco, a nawet mamy za dużo. No i pojawia się pytanie, co zrobić z tymi za dużo? Przegonić ich? No, Bóg nie przegania tych, którzy się mu poświęcają. Skoro jest za dużo na potrzeby maluszkiego statka, ja zrobię niższe klasy ludu Bożego. Ja cenię poświęcenie tych braci innych i z tego, co zbywało, mamy modlecianych godnych i poświęconych obozowników Epifanii. Bo z obozu szły, te dary szły, aż w końcu mówią mu, że Mojżeszu, za dużo, już nie potrzebujemy tyle. Zbywa nam, mamy nadprodukcję. Taki raport zaczął być definitywnie składany przy Mojżeszowi od roku 1914. To Bratuse słowem i czynem, scena z togą zrobił, prawda, kiedy ubrał togę i powiedział, że wykonał to, do czego został powołany. Był świadomy, że rok 14, koniec wyszukiwania maluszkiego statka. I wtedy ten fakt Mojżesz, nasz Pan, poprzez swoje narzędzia kazał ogłosić w całym obozie, co zrobił przez literaturę epifaniczną. A niektórym się nie spodobało to ogłoszenie przy literaturę epifaniczną, że koniec swojego powołania, że już jest dosyć, że zbywa, że teraz inne klasy są tworzone. Mówią, nie, dalej, dalej, na ten przybytek budujemy przybytek. No i chcą budować dalej, więc nie budują. Zostało to ogłoszone, by nie dokonywać więcej poświęceń dla poczyń przybytku. A pamiętamy trudny tekst z objawienia 22:11? Niech plugawi od pewnego momentu nadal pozostaną plugawi, bo dla potrzeb jego Ewangelii nie poprawią swego stanu, a niech niesprawiedliwi nadal będą niesprawiedliwi, bo od pewnego momentu nie poprawią już swego stanu. Już nie budujemy przybytku, ale zapraszamy do tej części, która zbywa, do tych niższych klas ludu Bożego. O tych innych klasach, których zbywa, mówi bardzo pięknie Izajasz 56 rozdział. Znacie, bo to jest Izajasz 56, o trzebieńcach i cudzoziemcach, prawda? Tam cudzoziemiec i trzebieniec mówią, nic dla nas nie ma już dla Pana. Jesteśmy cudzoziemcami, a ci drudzy jesteśmy trzebieńcami i wszystko przepadło, za późno. Ci na przybytku zostali zamknięci, a dla nas nie ma żadnego błogosławieństwa. A Bóg mówi, niech nie mówi cudzoziemiec, ani trzebieniec, jak drzewo suche i tak dalej. Dlaczego jedni są cudzoziemcami? Bo Żyd oznacza osobę spodzoną z ducha. Żyd, który się rodził w ziemi, spodzony z ducha. Cudzoziemiec, który przyszedł mieszkać do Żydów, to też jakiś Żyd, bo tam mieszka, ale się tam nie urodził. Czyli jest to brat poświęcony, czy też siostra może też być, prawda? Brat poświęcony, który jest ludem Bożym, ale nie jest spodzony z ducha. Dlatego cudzoziemiec oznacza kogoś z ludu Bożego, ale nie spodzony z ducha, bo się nie urodził jako Żyd. Dlatego jest w gronie ludu Bożego, ale bez spodzenia z ducha. A dlaczego trzebieniec nazywa się trzebieńcem? No bo kolejny dowód na to, kiedy się trzebieniec pojawia na etapie historii. Trzebieńcy pojawili się po roku 54, kiedy już nie można było wejść na dziedziniec. Po roku 54 trzebieniec, czyli obóz Epifanii, ci młodsi z nas, którzy to jesteśmy, należymy bezsprzecznie do tej klasy i nie mamy nadziei na wyższą. No i bardzo dobrze, bo każda klasa jest dobra. Ci trzebieńcy są nazwani trzebieńcami, dlatego że nikt z nas nie może już dać duchowego życia. Trzebieniec to eunuch, prawda? On nie może spłodzić dziecka. Nie możemy dać duchowego życia żadnemu z najwyższej klasy ludu Bożego. Dlaczego nie możemy? Bo pojawiamy się na etapie historii wtedy, kiedy już nie ma tej klasy i nie możemy. Cudzoziemcy nie byli trzebieńcami, oni byli tylko cudzoziemcami. Dlaczego? Bo młodociani godni mieli przywilej zbierania ostatnich kłosów. Oni jeszcze brali udział w wyszukiwaniu ostatnich członków maluszkiego statka. Oni potrafili zapoczątkować duchowe życie, przyznanie prawdy komuś, kto był spodzony z ducha. Oni jeszcze takie przywilej mieli, no pokazane dobrze w Rucie, która przybyła, prawda, i zbierała ostatki niedożęte z pól. Więc tylko cudzoziemiec jest na wyższej pozycji, bo tylko cudzoziemiec jest członkiem ludu Bożego, który ma przywilej dać życie komuś spodzonemu z ducha. Życie duchowe, bo przyprowadzi go do prawdy. Został spodzony poza prawdą, a ten, a Ruta go przyprowadziła do prawdy. Sama nie była spodzona, ale miała przywilej podać prawdę komuś, kto należał do grona spodzonych z ducha. Oni byli w takim etapie historii, że jeszcze koło nich ci spodzeni się kręcili. Obóz Epifanii pojawia się wtedy, kiedy może być tylko czerwieńcami. Żadnego duchowego życia najwyższej klasy ludu Bożego nie potrafią zapoczątkować. Nie dlatego, że się do niczego nie nadają, tylko że po roku 54 nie można przeprowadzić do prawdy żadnego nowego stworzenia, żeby jego duchowe życie było zapoczątkowane. I właściwie nasza przypowieść na tym się kończy. Można tylko powiedzieć optymistycznie, to co już wspominałem, że chociaż nie będą mieli prawa udziału w tej uczcie wysokiego powołania, by stać się narodem świętym i królestwem kapłańskim, to jednak są zaproszeni do uczty, do tych uczty, o których chociażby wyświetlałem pierwszego dnia, gdy mówiłem o uczeniu prawdy świata ludzkości, prawda? Izajasz 25 rozdział, który mówi o tej uczcie z wystałego wina, z rzeczy w sobie szpik mających i tłustych, no ale żydowski będzie pierwszy do tej uczty zaproszony, żeby korzystał z tych błogosławieństw. Na koniec chciałbym też tylko podkreślić, jakże łaskawy jest Bóg w swoim postępowaniu z nami, czyli to, co zawsze nazywam ja, że On jest za dobry. Rzymian 11:32 Paweł pisze, Rzymian 11:32 Paweł pisze, że Bóg zamyka niektórych w niedowiarstwie, tak jak zamknął Żydów, żeby się nad nimi zmiłować. Bóg jest tak łaskawy i dobry, że jeżeli wie, że ktoś z pewnych powodów nie będzie mógł przyjąć prawdy w obecnym życiu, skorzystać z jego oferty, to Bóg, żeby on za to nie odpowiadał, że nie przyjął, zamyka go w niedowiarstwie. Robi to po to, żeby się nad nimi zmiłować. Bo teraz tu widzicie, Rzymian 11:32 mówi wyraźnie, że celem Boga jest zamknięcie Żydów w niedowiarstwie, to jego celem było, aby się mógł nad nimi zmiłować w wieku tysiąclecia. I to Bóg działał nie tylko tak wobec Żydów. Jeżeli macie trudności w przekonaniu kogoś do prawdy, na przykład członków swoich rodzin, nie rozpaczajcie i nie bądźcie zbyt natrętni w przekonywaniu ich do prawdy. Oni są być może zamknięci w niedowiarstwie, aby Bóg się mógł nad nimi zmiłować w tysiącleciu. O wiele lepiej jest komuś, kto i tak nie skorzystał bez oferty wieku Ewangelii, nie poznać teraz prawdy i nie zmarnować związanych z tym przywilejów, niż poznać, zmarnować i mieć problemy w tysiącleciu. Żydzi dlatego zostali zamknięci jako naród w niedowiarstwie, żeby ich czyny, jakiekolwiek by one nie były, a były straszne, prawda? Nie tylko odrzucenia, ale zabicie Jezusa, żeby można było to usprawiedliwić ich niedowierzaniem, ich niezrozumieniem sytuacji, aby była podstawa w tysiącleciu do zmiłitości. Bo jeżeli ktoś coś zrozumie, a odrzuci, nie ma podstawy do litości. Bo wchodzimy w sferę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Więc to jest boska metoda działania. Każdy ma u Boga tylko jedną szansę. Za każdego z nas nasz Pan umarł tylko i wyłącznie raz. I każdy tą szansę może mieć albo teraz, albo w przyszłości. Więc na siłę nie ma co zmuszać ludzi, żeby dać im szansę teraz, bo być może tylko by ją zaprzepaścili. Więc zamknięcie kogoś w niedowiarstwie i trudności w dotarciu do niego z prawdą być może są spowodowane tym właśnie faktem. Bo Bóg jest miłosierny i łaskawy i daje każdemu takie możliwości, z których najlepiej potrafi on skorzystać. Czy to w tym życiu, stając się członkiem takiej czy innej klasy ludu Bożego, czy lepiej mu będzie w przyszłości, gdzie będzie go czekało wieczne życie jako wiernego restytucjonisty. Nam wszystkim z tego tematu życzę błogosławieństw. Dziękuję za trzydniową społeczność. Przepraszam za trudności z wykładami, jeżeli były tematy chwilami zbyt trudne, ale takie tematy mi się najbardziej samemu podobają i o innych nie potrafię mówić, prawda? Więc mówię o tych, które sam cenię, które dały mi dużo korzyści i myślę, że dadzą one także korzyści innym, którzy je posłuchają. Niech Pan wszystkich z Was Bydgoszczy ma w swojej opiece. Dziękuję za społeczność. Dziękujemy.